tej chwili powinno rozpoczynać się zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego.
Ma ono wyłonić 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa tej instytucji, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa sądu.
Prezydent powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Po zakończeniu zgromadzenia w holu głównym sądu planowane jest oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia, którym będzie obecnie wykonujący obowiązki pierwszego prezesa sędzia Kamil Zaradkiewicz. Poinformuje on o wybranych kandydatach na to stanowisko. Kandydaci mogą zgłaszać się sami lub zostać zgłoszeni przez innych sędziów, wskazuje szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł Marek Ast.
Po dokonaniu tych zgłoszeń dopiero spośród przedstawionych kandydatów sędziów będzie wybranych tych 5, więc pewnie to trochę potrwa. Każdy z kandydatów będzie mógł przedstawić swoją osobę i swój plan, program funkcjonowania Sądu Najwyższego, więc mam nadzieję, że ta 5, która zostanie wybrana, będzie właśnie dawała możliwość dokonania wyboru najlepszego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez zgromadzenie wymagana jest obecność co najmniej 32 jego członków. Z końcem kwietnia zakończyła się kadencja poprzedniej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf. Zgodnie z przepisami ustawy o sądzie przed kilkoma tygodniami w związku ze zbliżaniem się końca kadencji zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu powinno wyłonić 5 kandydatów na następcę Małgorzaty Gersdorf. Jednak z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa prezes Gersdorf zdecydowała o odwołaniu przewidzianego pierwotnie na 17 marca, a następnie na 21 kwietnia terminu tego zgromadzenia. Tymczasem ustawowy czas na zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego minął już w marcu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
1/3 osób, które zachorowały na koronawirusa, jest już zdrowa. To ponad 5000 osób, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Resort poinformował dziś o 153 nowych zakażeniach koronawirusem. Jedna osoba nie żyje. Najwięcej przypadków odnotowano na Śląsku, bo ponad 70.
W ostatnich dniach w tym regionie liczba zakażonych rosła ze względu na pojawienie się wirusa wśród górników oraz transmisji wśród ich rodzin.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że testy powinny zapobiec pojawieniu się kolejnych ognisk.
Przeprowadzamy w tej chwili w Śląsku to prewencyjne testowanie górników. Ono się rozpoczęło wczoraj, dzisiaj jest dalej kontynuowane. Są poddawani testom poszczególne brygady, które z sobą pracują. Myślę, że to w dużej mierze może uchronić nas przed następnymi ogniskami w tych dużych zakładach pracy, szczególnie także w kopalniach.
Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono w Polsce dotychczas u 15 200 osób. Zmarło 756 z nich.
W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 2758 osób. Spada też liczba osób pod respiratorami. Obecnie korzysta z takiej pomocy 90 osób.
Kwarantanną objęto 104 024 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 17 540.
75 lat temu zakończyła się II wojna światowa w Europie. W nocy z 7 na 8 maja 1945 roku III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitulację, kończąc konflikt zbrojny.
Wojna przyniosła Polsce olbrzymie straty w ludności oraz materialne zniszczenia. Co piąty obywatel Rzeczpospolitej stracił życie na skutek działań wojennych lub w obozach koncentracyjnych.
Choć zakończenie działań militarnych na kontynencie dawało nadzieję na lepszą przyszłość, to akt kapitulacji Niemiec nie oznaczał jednak uwolnienia spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą ZSRS. Wskazał dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Dla państw Europy Zachodniej to była jednoznacznie euforia i wielka radość zakończenia II wojny światowej, najtragiczniejszego konfliktu w historii cywilizacji. Ale w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej ten smak był niestety słodko-gorzki, bo z jednej strony kończyła się przerażająca okupacja niemiecka, a z drugiej strony do Polski nie przyszła wolność i do Europy Środkowo-Wschodniej, a kolejne zniewolenie. I ten dysonans w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej funkcjonuje też w dzisiejszej pamięci i świadomości.
Kapitulacja III Rzeszy nie zakończyła działań wojennych na świecie. Nadal toczyły się walki w Japonii. Wojnę na Dalekim Wschodzie skończyła dopiero kapitulacja tego kraju 2 września 1945 roku. Największy konflikt w dziejach pochłonął ponad 60 milionów ofiar.
Od 18 maja w kościołach we Włoszech ponownie będą sprawowane msze święte z udziałem wiernych. Episkopat podpisał porozumienie w tej sprawie z włoskim rządem.
Restrykcje wprowadzono 2 miesiące temu w związku z pandemią koronawirusa. Świątynie są otwarte, jednak wierni nie mogą uczestniczyć w eucharystiach.
Już wkrótce na mocy porozumienia to się zmieni. Konieczne będzie między innymi zachowanie odpowiedniego dystansu i noszenie maseczek.
Ojciec profesor Andrzej Wodka, prezes Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, wskazuje, że wierni we Włoszech odebrali to ze spokojem i satysfakcją.
Wiemy, że te msze święte będą musiały zachować odpowiednie dystansy, że będą musiały być maseczki. Wiemy też, że komunia święta na ręce, to jest już powszechnie znane. Inne sprawy dotyczące tego, że trzeba będzie sprawdzać na przykład ludzi, czy mają temperaturę i ewentualnie zaprosić do pozostania w domu tych, którzy będą mieli jakiekolwiek podwyższone temperatury, plus wszystkie środki dezynfekujące przy wstąpieniu do kościoła. No to na czas epidemii takie rzeczy nie powinny dziwić. Jest faworyzowana msza święta na zewnątrz, ale to już było tutaj znane. We Włoszech, tak żeby ewentualnie pozwolić nie być w miejscach zamkniętych. Ogólnie bym powiedział tak, że panuje taka spokojna satysfakcja.
Wcześniej włoski episkopat stanowczo zaprotestował przeciwko temu, że mszy świętych nie przywrócono od razu w drugiej fazie epidemii, rozpoczętej 4 maja.
Podobne porozumienie w sprawie przywrócenia ceremonii religijnych rząd ma podpisać też z innymi wspólnotami religijnymi, między innymi muzułmańską i żydowską.
I to już wszystkie informacje, po więcej zapraszamy na portal.
A teraz czas na prognozę pogody.
Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie lokalnie słaby, przelotny deszcz. Temperatura od 16 do 19 stopni. Na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Wyżynie Małopolskiej od 13 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, w centrum i na północnym wschodzie okresami porywisty, zachodni. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1011 hektopaskali.